Tak się składa, że ostatnio mnie częściej tu słuchacie niż zazwyczaj, bo tak wypada, że tam muszę zastępować w różnych sytuacjach. Także jak wam się znudzi, to trudno. Tak, nie macie wyjścia specjalnie. Znaczy, wyjść można, tak, zawsze można. Trzecią Księgę Mojżeszową otwórzmy, 18 rozdział. Stary Testament jest wspaniałą częścią Biblii. Niestety wzbudza często dużo różnych wątpliwości czy dużo znaków zapytania. 18 rozdział, trzecia Księga Mojżeszowa, 18 rozdział. Ponieważ też wiele osób, nawet spośród wierzących, nie bardzo wie, jak to się mówi, ugryźć Stary Testament. Tak? I bardzo często, kiedy czytają fragmenty ze Starego Testamentu, to one się nijak nie mają, tak się wydaje, do nauk z Nowego Testamentu. I czasami wręcz się wydaje, że Bóg w Starym Testamencie, jego działanie, jego podejście do spraw jest, czy było diametralnie różne od tego, jak podchodzi do spraw w Nowym Testamencie. Oczywiście wiemy, że to był ten sam Bóg, w Starym Testamencie, który był w Nowym Testamencie, który jest dzisiaj. Tak? Bóg się nie zmienił, jego zasady się nie zmieniły, jego natura się nie zmieniła. Więc jeżeli mamy jakieś sytuacje, które wydają nam się być bardzo różne, to jest tylko dlatego, że patrzymy na nie z niewłaściwej perspektywy. Znaczy przykładamy do nich niewłaściwą miarę. I dlatego, kiedy się studiuje Stary Testament, to dobrze jest mieć parę rzeczy na uwadze. I jedną z takich rzeczy, o których ja co jakiś czas wspominam, ale którą warto pamiętać cały czas, kiedy się czyta historię ze Starego Testamentu, to jest to, że w Starym Testamencie, w okresie tego starego, powiedzmy, przymierza, relacja między Bogiem a Izraelem może być prawie zawsze, czy w większości przypadków, przełożona na relację między Bogiem a indywidualnym człowiekiem w Nowym Testamencie. Nie można, poza wyjątkowymi sytuacjami, przekładać relacji między Bogiem a przeciętnym Izraelitą w Starym Testamencie na relację między Bogiem a człowiekiem wierzącym w Nowym Testamencie. W Starym Testamencie Bóg miał przymierze z narodem izraelskim. Tak? Był Bóg i naród. W Nowym Testamencie mamy przymierze między Bogiem a człowiekiem, indywidualnym człowiekiem. I dlatego w większości sytuacji te historie ze Starego Testamentu są niesamowitą ilustracją Bożego działania w obrębie Bożej relacji, w obrębie Bożego przymierza. Jeżeli zastosujemy właśnie takie przyrównanie. Tam był Bóg i Izrael, tu jest Bóg i człowiek wierzący. I wtedy nam się wszystko pięknie układa w wielu fragmentach, które bez tego zrozumienia wydają się być dziwne. Oczywiście to ma biblijne uzasadnienie. Tak? Tu mamy przymierze i tu mamy przymierze. W Starym Testamencie Bóg wyraźnie podkreślał, że jego przymierze jest z narodem izraelskim. Oczywiście Bóg zawierał je też z indywidualnymi ludźmi, z Abrahamem, z Dawidem, prawda? Ale to były szczególne przypadki. Natomiast generalnie, jeżeli czytamy o zakonie, czytamy o historii Izraela, to mamy przymierze między Bogiem a Izraelem. W Nowym Testamencie mamy przymierze między Bogiem a indywidualnym człowiekiem. Dlatego Duch Święty jest dany każdemu człowiekowi wierzącemu. Tak? Tutaj już jest ta relacja Bóg, indywidualny człowiek. Nie ma już Bóg, naród. I dlatego często właśnie kiedy patrzymy na Boże działanie z Izraelem, mamy niesamowity obraz tego, jak wygląda Boże działanie w przypadku relacji do człowieka dzisiaj, do nas. Możemy się tutaj bardzo, bardzo wielu rzeczy, wspaniałych rzeczy nauczyć. I w 18 rozdziale mamy taki bardzo fajny fragment, Generalnie ten 18 rozdział może nie jest jakiś taki wspaniały, tak? Tutaj dużo o tych niemoralnych rzeczach, których nie powinni Izraelici czynić, mamy napisane. Natomiast mamy wspaniały fragment we wstępie tego 18 rozdziału, który stanowi właśnie taką ilustrację dla naszego życia. Bóg mówi, czego oczekuje od Izraela i dokładnie tego samego oczekuje od ciebie jako Bożego dziecka. Od ciebie jako od kogoś, kto ma z Bogiem przymierze. Kto zawarł z Bogiem przymierze, kiedy stał się Bożym dzieckiem. Przeczytajmy 18 rozdział od 1 do 4 wiersza. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Przemów do synów izraelskich i powiedz im, ja Pan jestem Bogiem waszym. Nie czyńcie tak, jak się czyni w ziemi egipskiej, w której mieszkaliście. Nie czyńcie też tak, jak się czyni w ziemi kananejskiej, do której was prowadzę. Nie postępujcie według ich obyczajów. Prawa moje wypełniajcie, ustaw moich przestrzegajcie i według nich postępujcie. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. W zasadzie główna myśl tutaj tego fragmentu jest w trzecim wierszu i można by ją streścić tak. Nie wracaj do tego, co było, a zmieniaj to, w czym cię Bóg postawi. Nie wracaj do przeszłości, zmieniaj przyszłość. Bo tak ten trzeci wiersz, o tym ten trzeci wiersz mówi. Mówi tutaj Bóg do Izraela, nie postępujcie tak, jak żeście się nauczyli, czy obserwowaliście, jak postępują w ziemi egipskiej. Tam, skąd ja was wyzwoliłem, tam, skąd żeście wyszli, tak macie nie postępować. To jest zamknięty rozdział, nie widzicie tego, wyzwoliłem was tamtąd, wyprowadziłem. Koniec. Ale wprowadzę was w nową sytuację. Będziecie w nowych okolicznościach, gdzie też ludzie postępują tak, jak nie chcę, żebyście postępowali. Więc macie, kiedy wejdziecie w te nowe okoliczności, zmieniać te sytuacje tak, żeby mi się podobać. I wiecie, kiedy patrzymy na to, to tak jak powiedziałem, to jest niesamowity obraz tego, jak wygląda sytuacja w naszym życiu jako ludzi wierzących. I szczerze mówiąc, te dwie dziedziny, pozostawienie przeszłości i zmienianie tego, w co wchodzimy, zmienianie przyszłości, w pewnym sensie oczywiście, to są dwie dziedziny, w których ludzie wierzący często ponoszą klęskę. Bo albo nie potrafią się odciąć od tego, co było, po prostu zostawić jakieś grzechy, które były i one się wloką za nimi, albo nie potrafią w tym nowym życiu jako ludzie wierzący zmieniać tej rzeczywistości, w której Bóg ich stawia, na taką, która by się Bogu podobała. I przesiąkają tym niewłaściwym, w co wchodzą jako ludzie wierzący. Czyli albo mają problem z pozostawieniem tego, co było, albo mają problem z życiem odmiennym od ludzi grzesznych, niewierzących, w sytuacjach, w których Bóg ich stawia. Dokładnie tak jak Izrael. Izrael był pewnym modelem dla nas, tak? Bóg ich wyprowadził z tego Egiptu, który nawet w Biblii jest przedstawiony jako obraz tego grzechu, zepsucia. Bóg ich wyzwolił, wyprowadził stamtąd, dał im wolność. Tak jak człowiekowi wierzącemu Bóg dał wolność zbawieniu. Dał wolność, wyzwolił z tego grzechu. Wspaniały fragment, chociażby w liście do Rzymian, w 6 rozdziale, gdzie Bóg mówi o tym, że jesteśmy uwolnieni od grzechu. Zostaliśmy wyzwoleni z tego, co nas zniewalało. Z tej niewoli, której obrazem w Starym Testamencie, możemy powiedzieć, był Egipt właśnie. Bóg zerwał te więzy grzechu, zerwał te wszystkie zobowiązania, wyprowadził naród izraelski, wyprowadził nas z niewoli grzechu. Staliśmy się wolnymi osobami. I powiedział, macie zostawić to wszystko za sobą. Tak jak tu, Nie czyńcie tak, jak się czyni w ziemi egipskiej, w której mieszkaliście. Cała przeszłość, która była związana z grzechem, ma zostać pozostawiona, macie do tego nie wracać. Ale teraz naród izraelski miał wejść do nowej ziemi, do ziemi obiecanej, która została, tak jak dalej ten fragment, 18 rozdział, nie będziemy czytać teraz tego, ale możecie sobie przeczytać potem od 24 wiersza w tym rozdziale. Bóg mówi, że on oczyścił tą ziemię przed narodem izraelskim. Tak? Te narody, które czyniły zło, Bóg je usunął z tej ziemi. Usunąłby je bardziej, gdyby naród izraelski postępował według jego woli. Ale tak czy inaczej, większość tych narodów została usunięta, ponieważ Bóg chciał oczyścić tą ziemię dla narodu izraelskiego. Bóg przygotował dla nich ziemię, oczyścił ziemię, wprowadza ich do nowej ziemi. Daje im nową rzeczywistość. Tak jak ciebie, jeżeli jesteś Bożym dzieckiem. Bóg cię uwolnił od grzechu i teraz jako Boże dziecko, jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, masz wolność, żeby iść przez resztę tego życia w tej ziemi, w cudzysłowie, przez którą Bóg cię chce przeprowadzić. Ale w tej ziemi też będą różne okoliczności. Tak jak na naród izraelski czyhały różne pułapki, możemy powiedzieć, zastawione przez szatana. I Bóg mówi, w tych wszystkich okolicznościach, w których ja cię postawię, po uwolnieniu cię z Egiptu, ty masz postępować właściwie. Masz zmieniać te okoliczności tak, żeby mi przynosiły chwałę. Nie ty się masz upodabniać do tych ludzi, którzy tam mieszkali, ale ty masz zmieniać te okoliczności tak, żeby podobać się mi. Czyli zostawiasz przeszłość, zmieniasz teraźniejszość. Zmieniasz okoliczności, w których Bóg cię postawił. Wszystkie problemy, wszystkie sytuacje, wszystkie okoliczności, wszystkie przypadki, które cię spotykają jako człowieka wierzącego, powinieneś przechodzić w taki sposób, żeby to odzwierciedlało Boże zasady. Żeby to odzwierciedlało Bożą chwałę. Żeby to przynosiło Bogu cześć. Zostawiasz to, co było, zmieniasz to, przez co Bóg cię przeprowadza. Mamy bardzo fajną wersję, możemy powiedzieć nowotestamentową, tej filozofii w liście do Filipian. Chciałbym, żebyśmy to miejsce otworzyli, gdzie apostoł Paweł, siebie stawiając jako przykład, mówi coś bardzo podobnego. I w rzeczy samej jest to dokładnie ta sama myśl przedstawiona nam ustami apostoła. List Pawła do Filipian, 3 rozdział, od 7 wiersza. Filipian, 3 rozdział, od 7 wiersza. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja sam o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i wam to Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Mamy ten sam tryb. Tak? W 13 wierszu Paweł mówi, zapominam o tym, co było. Mówi, to nie jest ważne dla mnie. To, co było, to minęło. Co teraz robię? Zdążę, 12 wiersz, do tego, aby pochwycić. 14 wiersz, zmierzam do celu, do nagrody w górze. Tak przy okazji, to są bardzo ciekawe słowa użyte. To słowo dążę w 12 wierszu, czy zmierzam, w 14, to jest to samo słowo, które w 6 wierszu tego rozdziału jest przetłumaczone jako prześladowca Kościoła, czyli ktoś, kto gorliwie stara się coś osiągnąć. Tak? Tam był jako prześladowca, czyli ten, który po prostu no, latał za tymi wierzącymi, ścigał ich po prostu, chwytał do więzienia, żeby tylko się ten. A teraz ta gorliwość została obrócona w drugą stronę. Teraz on dąży i zmierza do czegoś innego. Ale to mówi apostoł Paweł. Mówi, zapominam to, co było, dążę, żeby teraz było inaczej. W jednym i w drugim mamy dokładnie analogię do tego, co miał czynić Izrael. Miał zapomnieć to, co było w Egipcie, a zmierzać do tego, żeby w czasie wejścia do ziemi kananejskiej i pobytu tam przynosić Bogu chwałę. Więc nie wracaj do przeszłości, zmieniaj rzeczywistość, w której Bóg cię postawi. No ale oczywiście, tak jak zazwyczaj, kiedy czytamy bardzo fajne słowa w Biblii, jest pytanie jak? Tak? No bo jak? Tak? Jak mamy to zrobić? I bardzo często Biblia nam rzeczywiście daje odpowiedź, jak mamy to czynić. Daje nam wskazówki, na czym się mamy koncentrować. I tak samo mamy tutaj. Wróćmy do tej trzeciej Księgi Mojżeszowej, do 18 rozdziału. Przeczytajmy jeszcze raz 3 i 4 wiersz. Nie czyńcie tak, jak się czyni w ziemi egipskiej, w której mieszkaliście. Nie czyńcie też tak, jak się czyni w ziemi kananejskiej, do której was prowadzę. Nie postępujcie według ich zwyczajów. Prawa moje wypełniajcie, ustaw moich przestrzegajcie i według nich postępujcie. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Po pierwsze, sprawa sprowadza się do decyzji. Nie czyńcie, nie postępujcie, nie czyńcie, tak jak w 3 wierszu mamy napisane, w 4 wypełniajcie, przestrzegajcie, postępujcie. Coś, co masz, czego masz nie robić i coś, co masz robić. Jak to kiedyś jeden kaznodzieja powiedział, całe duszpasterstwo sprowadza się do 2 poleceń. Rób albo nie rób. I koniec. Ale jeśli tak będziesz z ludźmi rozmawiał, to raczej nie licz na karierę duszpasterza, tak? Powiedział. Ale taka jest prawda. Taka jest prawda. Każda rada, której możemy udzielić komuś na podstawie Biblii w jakiejś sytuacji, sprowadza się do jednego z tych 2 poleceń. Nie rób czegoś, tak? Coś, co jest grzechem, coś, co się nie podoba Bogu, coś, co przyniesie ci szkodę. Drugie polecenie, rób to, co powinieneś robić, żeby podobać się Bogu, żeby wypełniać Jego przykazania. I to jest cała filozofia. Na takim czysto mechanicznym gruncie. I tak jest tu. Bóg mówi, nie czyńcie tak, jak się czynił w ziemi egipskiej. Nie czyńcie, jak się czyni w ziemi kananejskiej. Nie postępujcie według zwyczajów tych ludów. A z drugiej strony mówi, róbcie, wypełniajcie moje prawa, przestrzegajcie moich ustaw, postępujcie według moich poleceń. Przestań robić to, co złe, zacznij robić to, co dobre. Widzimy ten sam wzór w Nowym Testamencie. Bardzo często apostoł Paweł mówi, przestańcie czynić to, czyńcie to. Więc musi być decyzja. I wiecie, choćbyście nie wiem jaką ideologię dopasowywali do chrześcijańskiego życia, to jeżeli ono ma się praktycznie zmieniać, to od decyzji nie uciekniecie. Bo wiecie, ludzie lubią tą decyzję tak sobie trochę... Decyzje są trudne często, tak? Więc lubią sobie je tak jakoś opatulić czymś. A czy ja to czuję? A czy mi się to wydaje? A czy to z przekonania musi być? A czy nie z przekonania? I często ta decyzja, żeby nie podjąć tej decyzji, to po prostu ludzie to opatulają w różne inne rzeczy. Ale prawda jest taka, że jeżeli twoje życie ma się zmieniać w Bożych oczach, to muszą być decyzje. Nie rób, rób. To dopiero przyniesie praktyczne skutki w twoim życiu. Możesz się modlić, bardzo dobrze, powinieneś się modlić, rozważać, być czuły na Boże prowadzenie, czuły na głos Ducha Świętego i to wszystko tak. Ale ostatecznie zmieni się twoje życie, nie kiedy zaczniesz czuć, czy kiedy zaczniesz myśleć, czy kiedy zacznie ci się coś podobać, albo przestanie nie podobać, wtedy, kiedy podejmiesz konkretną decyzję. I Bóg tutaj mówi, po pierwsze, to musi być konkretna decyzja. Nie czyń tego, nie czyń tego, nie czyń tego. Czyń to, postępuj według tego, rób to. Więc to jest pierwsza rzecz. Jeżeli masz porzucić coś, co gdzieś tam w przeszłości było w tym Egipcie, po prostu musisz przestać to robić. Jeżeli masz postępować tak, jak trzeba w nowej sytuacji, w której Bóg cię postawił, po prostu masz zacząć postępować tak, jak to jest słuszne przed Bogiem. Nie rób i rób. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą tu widzimy, jest jeszcze ważniejsza, ponieważ ona daje nam podstawę tego. Daje nam właściwą motywację, kiedy robić to, co trzeba i kiedy nie robić tego, czego nie trzeba. I ta motywacja jest przedstawiona w taki bardzo ciekawy sposób tutaj w tym fragmencie, który przeczytaliśmy. Przede wszystkim zauważmy, że ten fragment jest taką jakby klamrą spięty. W drugim wierszu czytamy tak. Przemów do synów izraelskich i powiedz im, ja Pan jestem Bogiem waszym. Od tego się zaczyna ta myśl. I pod koniec czwartego wiersza kończy się takim samym stwierdzeniem. Ja Pan jestem Bogiem waszym. Tak? To jest pierwsza ważna rzecz tutaj. Zaczyna się od faktu, że Bóg jest ich Bogiem i kończy się na tym, że Bóg jest ich Bogiem. Mamy klamrę, która spina to wszystko. Po drugie, to co wskazuje nam na tą bardzo ważną rzecz, to, że te rzeczy, które mamy czynić czy nie czynić, nie są bezosobowe. Te sprawy, których mają unikać i te prawa, którym mają być posłuszni, nie są oderwane od osoby. Pod koniec trzeciego wiersza czytamy, nie postępujcie według ich obyczajów. Te obyczaje są związane z konkretnymi ludźmi, z konkretnymi osobami, z ludźmi, którzy postępowali w ten sposób w Egipcie, z ludźmi, których Bóg musiał unicestwić w ziemi kananejskiej. Z ludźmi, z którymi naród izraelski, jak dalej czytamy w kolejnych rozdziałach i księgach, miał problemy. To nie jest tak, że obyczaje sobie krążyły gdzieś, jak jakieś zarazki po tej ziemi i jak weszli, to te obyczaje ich zaraziły. Nie, to były obyczaje ludzi, którzy tam mieszkali. To byli ludzie, którzy mieli wpływ na Izraela. To były ich obyczaje. One były związane z osobami. I z drugiej strony, w czwartym wierszu, Bóg mówi, prawa moje wypełniajcie, ustaw moich przestrzegajcie i według nich postępujcie. Tak jak te obyczaje, których mieli unikać, były związane z osobami, tak i te prawa i ustawy są związane z osobą. Są związane z Bogiem. I tu jest tak naprawdę tajemnica tego, jak ty będziesz podchodził do tej decyzji? Prawa Boże są ważne. To, co masz robić, czego masz nie robić, jest ważne, bo to ma ten ostateczny, praktyczny wpływ na zmianę w twoim życiu. Ale to, jak tą decyzję będziesz podejmował, zależy od tego, na jakiej osobie ty się tak naprawdę koncentrujesz. Nie możesz się koncentrować na tym, co masz robić czy nie robić, głównie. Koncentrować się masz na osobie, która jest związana z tym, co masz robić albo nie robić. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Jeżeli Izraelici koncentrowaliby się tylko na tym, co było złe i dobre, i tak niestety zrobili, to nic by z tego nie było i tak rzeczywiście nic z tego nie było. Kiedy weszli do ziemi moabskiej i mieli problemy, pamiętacie z tym całą tą historię z Bileamem, Balakiem, tak, tym królem, ta oślica gadająca i tak dalej, i tak dalej. I czytamy, że potem popadli w ten grzech tam, z tym narodem. Dlaczego? Bo kobiety im się spodobały, które wciągnęły ich grzech. To nie był jakiś grzech, który sobie krążył po prostu gdzieś tam, bezosobowy. Był konkretny człowiek, który ten grzech wymyślił, który ich podpuścił do tego. Były konkretne osoby, które ten grzech realizowały wśród Izraela i Izraelici z tymi osobami w konkretny grzech weszli. Co więcej, mamy tam obrazowe bardzo taką sytuację zapisaną, kiedy Pinehas, pamiętacie, ten syn kapłana, kiedy inni właśnie się płakali i rozpaczali, jak i co to za grzech się dzieje, Pinehas co zrobił? Wziął włócznie i przebił tych, którzy ten grzech robili. Bo grzech jest związany z osobą. Prawa nie są bezosobowe. I tak samo w drugą stronę. Mieli koncentrować się na Bogu, a nie na samych przykazaniach. I jeżeli będziesz koncentrował się na samym tym, co masz zrobić czy nie zrobić, muszę to zrobić, muszę tego nie zrobić, muszę to zrobić, muszę tego nie zrobić. Nic z tego nie będzie. Wierz mi. Jedni mają trochę silniejszą wolę, inni słabszą wolę. Wcześniej czy później w takiej czy w innej dziedzinie poniesiesz klęskę. Bo my jako ludzie po prostu mamy zbyt słabą konstrukcję psychiczną generalnie, żeby wytrwać w robieniu czegoś bezosobowo. Tam, gdzie my najsilniej jesteśmy w stanie coś zrobić, to wtedy, kiedy to coś jest związane z osobą. Kiedy to coś jest związane z osobą. Co ciekawsze, tą osobą możesz być ty sam. Bo tobie to przynosi jakąś korzyść. Tobie to sprawia jakąś przyjemność. Ale mogą być inni ludzie. Mogą być inne osoby. Ludzie są skłonni i zdolni do największych rzeczy, do największej wytrwałości, nawet grzeszni ludzie, wtedy, kiedy wiążą jakąś aktywność z jakąś osobą. I tak samo jest w twojej relacji z Bogiem. Jeśli będziesz koncentrował się na tym, co masz, tylko na tym, co masz robić i nie robić, chociaż tak jak powiedziałem, to jest ważne i to jest to, gdzie to działa w praktyce. Ale żeby w tym wytrwać, żeby to robić właściwie, nie możesz się koncentrować na tym samym. Musisz się koncentrować na osobie. I tą osobą nie może być inny człowiek, nie możesz być ty sam, nie mogą być inni ludzie. Nie możesz postępować źle, bo boisz, bo patrzysz na ludzi niewierzących. Boisz się ludzi niewierzących. Nie możesz postępować źle, bo miłujesz ludzi wierzących. Nie możesz postępować źle, bo miłujesz, jak ci się wydaje, ludzi wierzących. Masz postępować dobrze, patrząc na Boga. I to tutaj Bóg mówi. Ja jestem waszym Panem. Moje prawa, moje przepisy, moje regulacje, moje słowo. Tak, te słowa są ważne, ale to, co jest najważniejsze w tym, to to, że to jest moje, mówi Pan. I dla ciebie, jeżeli chcesz porzucić to, co jest w przeszłości, a zmieniać okoliczności, w które Bóg cię postawi na Bożą korzyść, ku Bożemu błogosławieństwu, musisz koncentrować się przede wszystkim na osobie. W naszym przypadku na osobie Jezusa Chrystusa. W naszym przypadku na osobie tego, który przyszedł i umarł, tak jak mówiliśmy godzinę temu, na krzyżu za nasze grzechy. Na nim. I to zupełnie zmienia perspektywę. Nie koncentrujesz się, to mogę zrobić, tego nie mogę, to muszę, tego nie muszę. Tak, to możesz, tego nie możesz, to musisz, tego nie musisz, w cudzysłowie. Ale nie dla samej tej idei robienia czy nie robienia czegoś. Ale z powodu tego, kto jest w centrum twojej uwagi. Czy koncentrujesz się na ludziach? Czy koncentrujesz się na osobach na tej ziemi, w tym na sobie? Czy koncentrujesz się na Bogu, szczególnie w twoim przypadku, jako człowieka wierzącego, zbawionego, na osobie Jezusa Chrystusa? Zobaczcie, jak Paweł w liście do Filipian o tym pisze. Wróćmy do tego fragmentu, bo tak jak powiedziałem, Paweł pisze dokładnie to samo, tylko w kontekście Nowego Testamentu. W Starym Testamencie mamy niesamowitą ilustrację tego, co Paweł tutaj mówi. List do Filipian, 3 rozdział. Paweł od 4 wiersza mówi: chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele, jeśli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja, obrzezany dnia 8 z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie człowiek bez nagany. Ale 7 wiersz mówi: wszystko, co było mi zyskiem, czy dokładnie przewagą, uznałem ze względu na Chrystusa za przeszkodę, za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobny do Niego w Jego śmierci. Brzmi podobnie? Tak. To, co było ludzkie, tam, gdzie ja byłem w centrum, przestaje być ważne. Koncentruję się teraz na osobie. I Paweł mówi: staram się, dążę, zdążam do tego, staram się osiągnąć, ale nie dla samego tego, co staram się osiągnąć. W centrum jest osoba, Jezus Chrystus, Jego moc, Jego zmartwychwstanie, Jego siła, Jego łaska, Jego zbawienie. Musisz postawić w centrum osobę. Tak, musisz podejmować decyzję. Tak jak powiedziałem, nie uciekniesz od decyzji. Ale decyzje muszą być podejmowane dlatego, takie jakie powinny być, dlatego, że w centrum jest osoba Jezusa Chrystusa. Tak samo jak Izraelici mieli zostawiać obyczaje, które były innych ludów, czy to egipskich w przeszłości, czy to nowe, na które mogli się natykać w czasie swojej wędrówki, ponieważ to były ludzkie obyczaje. To były obyczaje związane z grzesznymi ludźmi, z grzesznymi, z pogańskimi narodami. A mieli wykonywać teraz nowe prawa, żyć według nowych regulacji, według nowych przepisów, ponieważ te nowe przepisy były nadane przez świętego, doskonałego Boga. Jak cała 3 Księga Mojżeszowa podkreśla: ja jestem świętym Bogiem. I oni powinni to przestrzegać, pamiętając, że mają Pana, który jest świętym Bogiem. I tak samo w twoim życiu, jako człowieka wierzącego, koncentracja, ten punkt koncentracji powinien być zawsze na osobie Jezusa Chrystusa. Tak, Boże prawa, Boże przepisy, to co słuszne, co niesłuszne jest ważne. Tak, nie uciekniesz od decyzji. Musisz ją podjąć. Ale koncentracja zawsze powinna być na osobie. Na Jezusie Chrystusie, który umarł za moje grzechy, który cierpiał za moje grzechy, który przelał krew za moje grzechy, został pogrzebany i zmartwychwstał dla mojego zbawienia. I tak jak Paweł pisze, że przed oczami waszymi został namalowany obraz Jezusa Chrystusa, tak? Tak powinno być. Powinniśmy patrzeć na nasze życie przez obraz Jezusa Chrystusa. Czynić to, co słuszne, bo to jest dla chwały Jezusa Chrystusa, bo to jest wdzięczność dla Jezusa Chrystusa. Nie czynić tego, co niesłuszne, bo to jest przykrością dla Jezusa Chrystusa, bo to jest hańbą dla Jezusa Chrystusa. Przez osobę. Tym, co religia, tym, czym religia chrześcijańska, ta prawdziwa religia chrześcijańska, różni się tak naprawdę od wszystkich innych religii, to jest właśnie to, że my mamy w centrum osobę. Nie prawo, nie przepisy, nie regulacje, nie ofiary, ale osobę. Tak, teologia jest ważna. Nauka Bożego Słowa jest ważna. Ale najważniejsza jest twoja relacja z osobą. Dlatego ktoś może nic nie wiedzieć z teologii, a może być osobą zbawioną. A ktoś może znać całą teologię i nie mieć wstępu do nieba. Pan Jezus powie, ja was nigdy nie znałem, chociaż robiliście wszystko, co trzeba. W centrum twojego życia, jako Bożego dziecka, jest osoba. Nic innego. Wszystkie inne rzeczy są drugorzędne, ważne, muszą być, są nakazane przez Boga i powinny być, jeżeli twoje życie ma dobrze w praktyce wyglądać. Ale wszystko zaczyna się od tego, że koncentrujesz się na osobie. Więc zostaw to, co było, zmieniaj to, w czym Bóg cię postawi. Dlaczego? Bo patrzysz na Jezusa Chrystusa. Bo patrzysz na tego, który tą zmianę ci w ogóle umożliwił. Amen.